A teraz nadchodzi czas na ten niezwykły song, pieśń Barka, gdzie w refrenie śpiewa, no to zdobycze cywilizacyjne i techniczne i realizacyjne w studiach radiowych,
Tomku,
mogą czynić takie cuda.
Tomku,
jestem.
Tomku, teraz może czas na Barkę przyjdzie o godzinie 11:25, a teraz byśmy powędrowali śladami Jana Pawła II w programie Urodziłem się w roku 1920, bo te ślady zaprowadziły nas do Grzegorza Górnego, który jest przy telefonie.
Witam serdecznie Ciebie, Krzysztofie, i witam naszych słuchaczy.
Tajne Archiwum Watykańskie z panem Januszem Rusikoniem. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają te watykańskie drzwi. Natomiast co kryje się za tymi drzwiami, porozmawiamy przy innej okazji, ale czy Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, odtajniał jakąś część Archiwum Watykańskiego?
Oczywiście Jan Paweł II wpuszczał historyków do Tajnego Archiwum Watykańskiego, sam ich do tego zachęcał. Były takie dwa duże wydarzenia, zwłaszcza z tym związane. Po pierwsze, otwarcie dla historyków wszystkich materiałów dotyczących procesu Galileusza i po drugie wszystkich materiałów dotyczących inkwizycji. I wtedy kilkudziesięcioosobowa grupa historyków z całego świata pracowała tam przez 8 lat, żeby powstał z tego kilkusetstronicowy raport. Jan Paweł II zawsze mówił, że Kościół nie boi się prawdy, dlatego musi być przejrzysty, musi być transparentny. I z tym się wiązały te jego decyzje o otwieraniu kolejnych materiałów, które były do tej pory dla historyków niedostępne.
Ty dokładnie, albo prawie dokładnie przejrzałeś Tajne Archiwum Watykańskie. Powiedz mi, czy te dokumenty mają zapach?
No jest taki specyficzny zapach, jak się wchodzi do takiego archiwum, ale to chyba każdy, który bywał w takim miejscu, wie, o czym mówię. Natomiast takie centralne miejsce, czyli taki podziemny bunkier, w którym znajduje się 85 kilometrów regałów zapełnionych różnymi dokumentami, on musi zachowywać pewne standardy warunków przechowywania tego typu pism. Musi być tam określona temperatura, określona wilgotność powietrza, wszystko musi być odkwaszone, także czuję się tam rzeczywiście z jednej strony ten powiew historii, a z drugiej strony taką pieczołowitość, żeby to wszystko zachować w możliwie nienaruszonym stanie.
Z jakimi myślami po raz pierwszy człowiek przekracza drzwi Tajnego Archiwum Watykańskiego?
No jest pewien dreszcz emocji. On później towarzyszy tym momentom, kiedy oglądamy na własne oczy dokumenty, o których do tej pory słyszeliśmy, czy też czytaliśmy o nich, jak na przykład list Jana III Sobieskiego spod Wiednia, napisany do papieża Innocentego XI z tymi słynnymi słowami: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Albo inny list pisany z celi śmierci przez królową Szkotów Marię Stuart w noc poprzedzającą egzekucję do papieża Sykstusa V, kiedy pisała, że wytrwa w wierze i przebacza swoim prześladowcom. I tego typu dokumentów, które są takim żywym, takim świadectwem tej historii przez duże H, jest tam bardzo, bardzo dużo.
Ale do tych dokumentów na pewno wrócimy. Tajne Archiwum Watykanu. Polecam Państwu książkę, którą razem stworzył Grzegorz Górny i pan Janusz Rusikoń. Piękna książka, piękne zdjęcia i bardzo ciekawe opowieści. Ale wróćmy na ścieżkę świętego Jana Pawła II i na Drogę Krzyżową. To jest ta ostatnia Droga Krzyżowa, w której uczestniczył czynnie i biernie święty Jan Paweł II, czyli był z tymi, którzy wędrowali po Drodze Krzyżową, a rozważania przygotował wtedy ksiądz kardynał Józef Ratzinger.
Tak, to rzeczywiście była poruszająca droga krzyżowa właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze, Jan Paweł II już nie mógł wziąć w niej udziału fizycznie, krocząc za krzyżem. ale on się wtedy przytulał do krzyża. On trzymał krzyż przed sobą, się do niego przytulał, obserwował transmisję z tej drogi krzyżowej i uczestniczył w niej duchowo i modlitewnie. To był taki przejmujący obraz Ojca Świętego, to dziś, do dziś mam przed oczami. Filmowany z tyłu i te jego pochylone, zgarbione ramiona, taki gest wtulenia się w ten krzyż, to rzeczywiście coś nieprawdopodobnego. I z drugiej strony te przejmujące słowa kardynała Ratzingera, który mówił o kościele jako tej łodzi piotrowej miotanej falami i o kościele, który przeżywa strasznie trudne czasy z powodu pewnego wewnętrznego brudu, pewnego kryzysu wewnętrznego. I tutaj wiadomo, że między innymi Benedykt XVI mówił o takim zbiorowym odejściu ludzi od Kościoła, o tej masowej apostazji, a zarazem o tym skandalu wykorzystywania nieletnich przez duchownych. I wtedy te słowa wywołały wielki wstrząs, chociaż jeszcze wtedy ludzie nie mieli takich wiadomości, jakie posiedli później, żeby we właściwym świetle zrozumieć te słowa późniejszego papieża Benedykta XVI.
Umocnij w nas mam przed sobą drogę krzyżową, tą ostatnią drogę krzyżową, w której uczestniczył tutaj na ziemi święty Jan Paweł II i zacytuję, to jest stacja pierwsza, rozważanie: ile razy my sukces przedkładaliśmy nad prawdę, własną reputację, nad sprawiedliwość. Umocnij w naszym życiu delikatny głos sumienia. Czy z tą drogą krzyżową, czy odprawiasz tą drogę krzyżową? Czy obcujesz z tą drogą krzyżową, w której uczestniczył święty Jan Paweł II?
Znaczy, ja staram się studiować pisma różnych świętych, którzy tworzyli teksty drogi krzyżowej. Nie tylko Benedykt XVI czy Jan Paweł II, ale pozostało także po różnych świętych wiele takich rozważań. Więc staram się rzeczywiście je każdego roku przypominać sobie, każdego roku coś nowego. Natomiast ta droga krzyżowa z tego 2005 roku, ona była też wstrząsająca, dlatego że ona i nadal pozostaje aktualna, dlatego że ona się bardzo mocno odnosi do tego, co obserwujemy dziś. I może nawet dzisiaj, bardziej niż w tym 2005 roku, kiedy jej słowa rozbrzmiały po raz pierwszy.
To jest niesamowita aktualność, która pokazuje właściwie pewną niezmienność świata i niezmienność ewolucji naszej cywilizacji.
Ale można powiedzieć, że też niezmienność ludzkiej natury, bo nam się wydaje czasami, że na skutek tych zdobyczy cywilizacyjnych, odkryć technologicznych, że postępowi naukowemu musi towarzyszyć też postęp moralny. A tymczasem okazuje się, że tak nie jest. Czasami też temu postępowi towarzyszy takie złudzenie, że człowiek może wręcz posiąść nieśmiertelność. O czym świadczy na przykład wielka popularność pism takiego izraelskiego myśliciela, profesora Harariego, Homo Deus, czy innych jego książek, gdzie on pisze, że właściwie na skutek różnych genetycznych manipulacji, sztucznej inteligencji, biotechnologii, jesteśmy w stanie sobie zapewnić wieczną szczęśliwość i nieśmiertelność. I to zupełnie na poważny, pisze wpływowy profesor, którego książki się stają bestsellerami. No i chociażby takie wydarzenie jak ta pandemia koronawirusa nagle pokazuje, że ta boskość człowieka jest bardzo iluzoryczna, że to wszystko jest jednak wielkie złudzenie i nadal jesteśmy słabi, nasze ciała są kruche, jesteśmy śmiertelni i te święta, i te teksty drogi krzyżowej właśnie cały czas nam o tym przypominają.
Choć przeciwko pandemii też używamy inżynierii genetycznej, żeby zwyciężyć koronawirusa.
To znaczy nauka zawsze służyła człowiekowi, tylko czasami pojawiały się pokusy, żeby tej nauki nadużywać w innych celach, żeby ludzi krzywdzić na cały wyścig. Zbrojeń.
Postawmy tu kropkę, bo o tym możemy przy innej okazji porozmawiać. A teraz to jest program Urodziłem się w roku 1920, poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Ty urodziłeś się w którym roku?
W 69.
I jakie było twoje najbliższe i najbardziej zapamiętane przez ciebie spotkanie ze świętym Janem Pawłem II?
No to pierwsze wspomnienie to oczywiście wybór Jana Pawła II, o którym się dowiedziałem od rodziców, oni z kolei od sąsiadów. Miałem wtedy 9 lat, natomiast później dane mi było trzykrotnie uczestniczyć w mszach celebrowanych przez Jana Pawła II. I najmocniej wspominam mszę w 2000 roku na Górze Błogosławieństw w Izraelu nad Jeziorem Galilejskim. To rzeczywiście było takie najmocniejsze przeżycie. Zresztą w dużej grupie pielgrzymów właściwie z całego świata.
Przypomnijmy mszę w czasie pielgrzymki jubileuszowej świętego Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Jaka to była msza, jaka to była atmosfera i jakie słowa padły?
To była msza skierowana głównie do młodzieży i na mnie największe wrażenie zrobiła postawa młodzieży z Egiptu, bo akurat tak się złożyło, że stałem wśród Egipcjan, wśród Koptów. I w pewnym momencie było czytanie o tym, jak Egipcjanie zostali zatopieni w wodach morza, a Izraelici przeszli suchą stopą. I zabrzmiała pieśń, kantyk Maryi, siostry Mojżesza, na cześć Boga, który pogrążył w wodach Faraona i jego jeźdźców. I ci Egipcjanie, oni się cieszyli, radowali, że Bóg zniszczył Egipcjan, wojska Faraona, bo dla nich ważniejsza była ta identyfikacja religijna niż identyfikacja narodowa. I to było niesamowite właściwie widzieć, jak te więzy ducha są silniejsze od więzów krwi.
To rzeczywiście cała ta pielgrzymka, kiedyś poświęcimy cały program Urodziłem się w roku 1920 pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Ziemi Świętej, do Izraela i do tych wszystkich do świętych miejsc. Sam miałem okazję być wtedy i obserwować całą pielgrzymkę. Mam osobiste wspomnienia z tych momentów w Ziemi Świętej, ale dzisiaj, w czasach, kiedy plac świętego Piotra jest pusty, czy jest jakiś gest ojca świętego Franciszka?
No dzisiaj w Turynie będzie wystawienie na widok publiczny całunu turyńskiego. Jak się słyszy te słowa wystawienie na widok publiczny, to od razu przychodzi na myśl widok tłumów zgromadzonych w katedrze, ale tym razem katedra w Turynie będzie pusta. Będzie tam rzeczywiście jedynie tylko sam Franciszek, ale miliony widzów dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej będą mogły obserwować to wydarzenie. I Stolica Apostolska podjęła tą decyzję właśnie tak niespodziewanie, przed paroma dniami, ponieważ wystawienie całunu turyńskiego było przewidywaniem dopiero za jakiś czas. I teraz z powodu tej pandemii zdecydowano się to przyspieszyć i tak wyjątkowo, w takim trybie ekstraordynaryjnym, postanowiono dzisiaj dokonać prezentacji całunu turyńskiego.
Czy wiesz, o której godzinie?
To będzie jakoś około 16:30, 17:00. Jakoś w tych godzinach.
Ale już dzięki Grzegorzowi Górnemu wiemy, co powinniśmy śledzić w tym dniu, w 11 kwietnia 2020 roku. Bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życzę wielu łaski i błogosławieństw Bożych na święta.
Grzegorz Górny, publicysta, pisarz, dziennikarz, był gościem programu Urodziłem się w roku 1920, a teraz przenosimy się do Dublina i do Tomasza Wybranowskiego.